Nastała chwila milczenia. Bohun oddychał ciężko. Ból i gniew targały naprzemian zdziczałą, nieznającą hamulca duszę kozaka. Zagłoba czekał, aż się zmorduje i uspokoi. Co tedy chcesz czynić, junaku nieszczęsny? Jak postąpisz? Jak kozak, po kozacku. O, już widzę, co to będzie. No, ale mniejsza z tym. Jedno ci tylko powiem, że to jest państwo wiśniowieckie i do Lubniów niedaleko. Pisał pan Skrzetuski onej kniahini, żeby się tam z dziewką schroniła. To znaczy, że one są pod książęcą opieką, a książę srogi lew. I han lew, a ja mu w gardziel wlaził i ogniem w ślepie świecił. Co ty, szalona głowo, księciu, chcesz wojnę wypowiadać? Mieli na hetmanów się porwał. Co mnie wasz książę? Pan Zagłoba stał się jeszcze niespokojniejszy. Tfu do diabła, a to po prostu rebelią pachnie. Vis armata, raptus puelle i rebelia, to niby kat, szubienica i stryczek. Dobra szóstka, możesz z nią zajechać, jeśli niedaleko, to wysoko. Kurcewicze też bronić się będą. Ta i co? Albo mnie pochybel, albo im. Ot, ja duszu by zhubyw za nich, za Kurcewiczów. Oni mi byli bracia, a stara kniahini mać, który ja w oczy jak pies patrzył. A jak Wasyla Tatary złapali, tak kto do Krymu poszedł? Kto go odbił? Ja. Kochał ich, służył im jak rab, bo myślał, że tę dziewczynę wysłuży. A oni za to prodale mene jak raba, na zluju dolu i na nieszczastie. Wygnali precz. No tak i pójdę, tylko się wprzód poklonię. Zasuli chleb, co mu nich jad, po kozacku zapłacę. I pójdę, bo swoją drogę znają. A gdzie pójdziesz, gdy z księciem zaczniesz? Do chmiela obozu? Żeby mnie tę dziewkę dali, ja by był wasz lacki brat, wasz druh, wasza szabla, dusza wasza zaklata ja, wasz pies. Wziąłby swoich semenów, innych z Ukrainy skrzyknął, tajna chmiela i narodzonych braci zaporowskich ruszył i kopytami rozniósł. A chciałby za to nagrody? Nie. Ot, wziąłby dziewczyny i za Dniepr ruszył na Boży step. Na dzikie lugi, na ciche wody. I mnie by było dosyć. A teraz... Teraz eś się wściek. Wataszka nic nie odrzekł. Konia na hajm uderzył i pomknął naprzód, a pan Zagłoba począł rozmyślać, w jakie to tarapaty się dostał. Nie ulegał wątpliwości, że Bohun zamierzał na Kurcewiczów napaść, krzywdę swą pomścić i dziewczynę przemocą zabrać. I w tej imprezie byłby mu jeszcze pan Zagłoba kompanii dotrzymał. Na Ukrainie trafiały się takie sprawy często, a czasem i uchodziły plazem. Wprawdzie, gdy gwałtownik nie był szlachcicem, rzecz wiklała się i stawała się niebezpieczną. Ale za to wymiar sprawiedliwości na kozaku był trudny, bo gdzie go było szukać i łapać? Po przestępstwie zbiegał w dzikie stepy, gdzie ręka ludzka nie sięgała. I tyle go widziano, a gdy wybuchła wojna, gdy Tatarzy kraj naszli, wtedy przestępca wypływał znowu, bo wtedy spały prawa. Tak mógł uchronić się od odpowiedzialności i Bohun, a pan Zagłoba nie potrzebował mu przecie czynnie pomagać i brać na siebie połowy winy. Nie byłby wreszcie tego w żadnym razie czynił, bo choć mu Bohun był przyjacielem, wszelako nie wypadało Zagłobie szlachcicowi w komitywę z kozakiem przeciw szlachcie wchodzić. Zwłaszcza, że pana Skrzetuskiego znał i pił z nim. Pan Zagłoba był warchoł nie lada, ale jego warcholstwo miało pewną miarę. Hulać po karczmach czechryńskich z Bohunem i inną starszyzną kozacką, zwłaszcza za ich pieniądze. I owszem, wobec gruźb kozackich dobrze nawet było takich ludzi mieć przyjaciółmi. Pan zaglobał skórę swą, choć tu i ówdzie poszczerbiono, dbał wielce, aż naraz spostrzegł, że i przez tę przyjaźń w las w okrutne błoto. Bo było jasnym, że jeśli Bohun dziewczyna narzeczoną książęcego porucznika i ulubieńca porwie, to z księciem zadrze, a wtedy nie pozostanie mu nic innego, jak do Chmielnickiego uciec i do buntu się przyłączyć. Na to kładł pan Zagloba w myśli stanowcze co do swojej osoby weto, bo do buntu przyłączyć się dla pięknych oczu Bohuna nie miał wcale zamiaru, a w dodatku księcia, o, bał się jak ognia. Tfu, mruczał sobie teraz, diablam za ogon kręcił, a on mnie będzie teraz za łeb kręcił i ukręci. Niech piorun trzaśnie tego wataszkę z białogłowską twarzą, a tatarską ręką. Otom się wybrał na wesele, czyste psie wesele, jak mnie Bóg miły. Niech piorun trzaśnie wszystkich Kurcewiczów i wszystkie podwiki. Co mnie do nich? Już mnie one niepotrzebne. Na kim się zmelo, na mnie się skrupi. I za co? Czy to ja się chcę żenić? Niech się diabeł żeni, mnie wszystko jedno. Co ja mam do roboty w tej imprezie? Pójdę z Bohunem, to mnie Wiśniowiecki ze skóry obedrze. Pójdę od Bohuna, to mnie chłopi zatłuką, albo i on sam, nie czekając. Najgorzej to zgrubiany się bratać. Dobrze mi tak. Wolałbym być koniem, na którym siedzę, niż za głową. Na blaznam kozackiego wyszedł, przy pali wodzie się wieszałem. Słusznie przeto na obie strony skórę mi wytatarują. Tak rozmyślając, spocił się bardzo pan Zagłoba i w jeszcze gorszy wpadł humor. Upał był wielki, koń ciężko niósł, bo dawno nie chodził, a pan Zagłoba był człowiek korpulentny. Miły Boże, co by był za to dal, żeby teraz w chlotku, w gospodzie nad szklenicą zimnego piwa siedzieć, nie po upale się kolatać i pędzić szalonym stepem. Chociaż Bohun przynaglał, zwolnili jednak biegu, bo żar był straszny. Popaśli trochę konie, przez ten czas zaś Bohun z Esaułami rozmawiał, widocznie dawał im rozkazy, co mają czynić, bo dotychczas nie wiedzieli nawet, gdzie jadą. Do uszu Zagloby doszły ostatnie słowa rozkazu. Czekać wystrzału. Dobrze, Batku. Bohun zwrócił się nagle ku niemu. Ty jedziesz ze mną naprzód.
Ja?
Rzekł Zagloba z widocznym, złym humorem. Ja cię tak kocham, żem już jedną połowę duszy dla ciebie wypocił. Czemu bym nie miał i drugiej wypocić? My jak kontusz i podszewka. Mam nadzieję, że nas diabli razem wezmą, co mi jest wszystko jedno, bo już myślę, że i w piekle nie może być goręcej. Jedźmy. Ach, na złamanie karku. Ruszyli naprzód, a za nimi wkrótce i kozacy. Ale ci ostatni postępowali zwolna, tak iż wkrótce znacznie zostali w tyle, a w końcu znikli z oczu. Bohun z Zaglobą jechali obok siebie w milczeniu, obaj zamyśleni głęboko. Zagloba targał wąsy i widocznym było, że pracuje ciężko głową. Może sobie układał, jakim by sposobem mógł się z całej tej sprawy salwować. Chwilami mruczał coś do siebie półgłosem, to znowu na Bohuna spoglądał, na którego twarzy malowały się na przemian to niepohamowany gniew, to smutek. Dziw, myślał sobie Zagloba, że taki gładysz, a i dziewki nawet sobie nie umiał skonwinkować. Kozak jest, to prawda, ale rycerz znamienity i podpułkownik, którym też prędzej czy później, jeśli tylko do rebelii nie przystanie, będzie nobilitowany, co wcale od niego zależy. A już pan Skrzetuski, zacny kawaler i przystojny, ale z tym malowanym wataszką na urodę i porównać się nie może. Ej, wezmą też oni się za łby, jak się spotkają, bo obaj zabijaki nie lada. Bohun, znaszli dobrze pana Skrzetuskiego? Spytał nagle Zagloba. Nie, odparł krótko wataszka. Ciężką będziesz miał z nim przeprawę. Widziałem go też, jak sobie Czaplińskim drzwi otwierał. Goliat to jest i do wypitki, i do wybitki. Wataszka nie odpowiedział. I znowu obaj pogrążyli się we własne myśli i własne frasunki, którym wtórując pan Zagloba powtarzał od czasu do czasu. Tak, 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 nie ma rady. Upłynęło kilka godzin. Słońce powędrowało gdzieś het na zachód ku Czechrynowi. Od wschodu powiał wietrzyk chłodny. Pan Zagloba zdjął kolpaczek rysi, przeciągnął ręką po spoconej głowie i powtórzył raz jeszcze. Ach, to nie ma rad. Bohun obudził się jak ze snu. Co rzekłeś? Spytał. Mówię, że już zaraz ciemno będzie. Czy daleko jeszcze? Niedaleko. Po godzinie ściemniło się rzeczywiście, ale już też wjechali w jar lesisty, wreszcie na końcu jaru błysnęło światełko. — To rozlogi — rzekł nagle Bohun. — Brok, coś jakoś chłodno w tym jarze. Bohun wstrzymał konia. — Czekaj — rzekł. Zagloba spojrzał na niego. Oczy Wataszki, które miały tę własność, że świeciły w nocy, palały teraz jak dwie pochodnie. Obaj przez długi czas stali nieruchomie na skraju jaru. Na koniec z dala dało się słyszeć parskanie koni. To kozacy Bohunowi nadjeżdżali zwolna z głębi lasu. Esau zbliżył się po rozkazy, które Bohun wyszeptał mu do ucha, po czym kozacy zatrzymali się znowu. — Jedźmy — rzekł do Zagloby Bohun. Po chwili ciemne masy budowli dworskich, lamusy i żurawie studzienne zarysowały się przed ich oczyma. We dworze było cicho, psy nie szczekały. Wielki złoty księżyc świecił nad domostwami. Z sadu dochodził zapach kwiatów wiśni i jabłoni. Wszędzie tak było spokojnie, noc tak cudna, że zaiste brakło tylko tego, aby jakiś torban ozwał się gdzieś pod oknami pięknej księżniczki. W niektórych oknach było jeszcze światło. Dwaj jeźdźcy zbliżyli się do bramy. — Kto tam? — ozwał się głos nocnego stróża. — Nie poznajesz mnie, Maksym! — A to wasza miłość, sława Bogu, na wieki wieków. Otwieraj. A co tam u was? — Wszystko dobrze. Wasza miłość dawno nie była w rozlogach. Zawiasy bramy zaskrzypiały przeraźliwie, most spadł na fosa i dwaj jeźdźcy wjechali na majdan. — A słuchaj, Maksym, nie zamykaj bramy i nie podnoś mostu, bo zaraz wyjeżdżam. — A to wasza miłość jak po ogień? — Tak jest. Konie przywiąż do palika. Kurcewiczowie nie spali jeszcze. Jedli wieczerzę w owej sieni napełnionej zbroją, która szła przez całą szerokość domu, od majdanu aż do sadu z drugiej strony. Na widok Bohuna i pana Zagloby zerwali się na równe nogi. Na twarzy kniahini odbiło się nie tylko zdziwienie, ale nieukontentowanie i przestrach zarazem. Młodych kniaziów było tylko dwóch, Symeon i Mikołaj. — Bohun! — rzekła kniahini. — A ty co tu robisz? — Przyjechał się wam poklonić, maty. — A co? Nie radziście mi? — Radam ci, rada, jano się dziwię, żeś przybył, bo słyszałam, że w Czechrynie stróżujesz. — A kogo to nam Bóg z tobą zesłał? — To jest pan Zagloba, szlachcic, mój przyjaciel. — Radziśmy, waszmości — rzekła kniahini. — Radziśmy — powtórzyli Symeon i Mikołaj. — Mościa pani, rzecze szlachcic, prawda, że gość nie w porę gorszy od tatarzyna, ale ci to wiadomo, że kto do nieba chce iść, ten musi podróżnego w dom przyjąć, głodnego nakarmić, spragnionego napoić. — Siadajcie, tedy jedzcie i pijcie — mówiła stara kniahini. — Dziękujemy, żeście przyjechali. — No, no, Bohun, alem się ciebie nie spodziewała, chyba że sprawę masz do nas. — Może i mam — rzekł zwolna Wataszka. — Jaką? — pytała niespokojnie kniahini. — Przyjdzie pora, to pogadamy. — Dajcie odpocząć. — Z Czechryna prosto jadę. — To widać było ci pilno do nas. — A gdzie by mnie miało być pilno, jeśli nie do was? — A kniaziówna Donia zdrowa? — Zdrowa — rzekła sucho kniahini. — Chciałbym też nią oczy ucieszyć. Helena śpi. O, to szkoda, bo ja długo nie zabawię. — A gdzie jedziesz? — Wojna, maty, nie ma na nic czasu. Lada chwila hetmani w pole wyprawią, a żal będzie zaporożców bić. Mało to razy my z nim jeździli po dobro tureckie, prawda, kniaziowie? Po morzu pływali, suli chleb, razem jedli, pili, hulali, a teraz my im wrogi. Kniahini spojrzała bystro na Bohuna. Przez głowę przeszła jej myśl, że może Bohun ma zamiar polączyć się z rebelią i przyjechał jej synów wybadać. A ty co myślisz robić? — spytała. — Ja, maty? A cóż, ciężko swoich bić, ale trzeba. — Tak i my uczynimy — rzekł Symeon. — Chmielnicki zdrajca — dodał młody Mikołaj. — Na pochybel zdrajcom — rzekł Bohun. — Niech im kat świeci — dokończył Zagloba. Bohun znów mówić począł. — Tak to na świecie. Kto ci dziś przyjacielem, jutro Judaszem? Nikomu nie można wierzyć na świecie. — Jeno dobrym ludziom — rzekła kniagini. — Pewnie, że dobrym ludziom można wierzyć. Dlatego ja też wam wierzę i kocham was, bo wyście dobrzy ludzie, nie zdrajcy. Było coś tak dziwnego i strasznego w głosie Wataszki, że przez chwilę zapanowało głębokie milczenie. Pan Zagloba patrzył na kniaginię i mrugał swoim zdrowym okiem, a kniagini utkwiła wzrok w Bohunie. Ten mówił dalej. Wojna nie żywi ludzi, jeno morzy. Dlatego chciał ja was jeszcze widzieć, zanim ruszę. Kto wie, czy wrócę, a wy by mnie żalowali, bo wy moje druhy serdeczne. Nieprawda? Tak nam dopomóż Bóg, od małego cię znamy. Ty nasz brat, dodał Symeon. O, wy kniazia, wy szlachta, a wy kozakiem nie gardzili. W dom przygarnęli i krewną do niej obiecali, bo wy wiedzieli, że dla kozaka bez niej ni życia, ni bycia. Tak się i zmiłowali nad kozakiem. Nie ma o czym mówić, rzekła śpiesznie kniagini. Nie, maty, jest o czym mówić, bo wy moi dobrodzieje, a ja też prosił tego oto szlachcica, przyjaciela mego, żeby mnie za syna wziął i do herbu przypuścił, aby wy nie mieli wstydu, oddając krewniaczkę kozakowi. Na co pan Zagloba się zgodził i my oba będziemy się starać o pozwolenie u sejmu, a po wojnie poklonię się panu hetmanowi wielkiemu, który na mnie łaskaw, boże poprze, on przecie i Krzeczowskiemu nobilitację wyrobił. — Bóg ci dopomóż — rzekła kniagini. — Wy szczerzy ludzie, ja wam dziękuję. Ale przed wojną chciałby jeszcze raz z waszych ust usłyszeć, że wy mnie do nie dajecie i że słowo wasze zdzierżycie. Słowo szlacheckie nie dym, a wy przecie szlachta, wy kniazie.